Od 3 tygodni chodzimy po ulicach Filipi. Paweł był tam trochę dłużej, chociaż właściwie poświęcony jest nawet niecały rozdział 16 Dziejów Apostolskich temu, co tam się działo. Tam się działo znacznie więcej, niż jest opisane w tym rozdziale, ale z jakiegoś powodu Łukasz wybrał tylko początkowe wydarzenie i końcowe. Jako pierwsza nawróciła się Lidia i został ochrzczony jej dom i tuż przed wyjazdem nawraca się dziewczyna, która ma ducha wieszczego za sprawą modlitwy, egzorcyzmu apostoła Pawła i też zwiastowania Ewangelii i to również prowadzi do nawrócenia domu strażnika więziennego, a więc samego strażnika i tych, którzy byli jego domownikami. Pamiętamy, Filipia, kolonia rzymska, a więc inny świat w tym otaczającym, pomimo że wszystko to były ziemie Cesarstwa Rzymskiego, to miasto, które miało statut kolonii rzymskiej, po prostu było wyjątkowe, było w pewien sposób wyniesione. To inny świat, a więc stworzony na wzór, na modę Rzymu. Religia z boskim kultem cesarza, to się dzieje właśnie mniej więcej w tym czasie, trochę nawet później administracja, na której czele stoją głównie obywatele rzymscy. Wszyscy pozostali zostali przesunięci w dół. Architektura z pięknym amfiteatrem na 7 do 10 tysięcy widzów, stroje, zwyczaje, na ulicy język grecki, ale urzędowy język łaciński, a więc po prostu jakaś tam w mikroskali kopia Rzymu. Szacuje się, że nawet 50% ówczesnych mieszkańców Filipi stanowili byli legioniści, a więc to było miasto, które w każdej chwili każdy z nich mógł wyciągnąć miecz i naprawdę potrafił zrobić użytek z tego miecza. Jeżeli szacuje się, że do 10 tysięcy było wówczas mieszkańców, to pomyślmy, ilu było tam ludzi potrafiących robić użytek z miecza. Ludzie ci po wielu latach służby wojskowej, wierni u boku cesarza, w prowadzeniu wojen, tłumieniu rozruchów, powstań i tak dalej, w końcu otrzymali nagrodę za swoją wytężoną 25-letnią pracę i uzyskali swój torcik w tym mieście, tak? Mogli się tam, pojechali tam, sprowadzili się i razem z rodzinami. I to była nagroda za ich wierną służbę u boku cesarza. I można by powiedzieć, że to miasto to było wszystko, co oni mieli i wszystko, kim byli. Dlatego jest pewne, że oni byli w stanie, gotowi byli bronić tego z całą zawziętością i konsekwencją. Jednym z takich ludzi właśnie był strażnik więzienny. On z całą pewnością również jest byłym legionistą, człowiekiem, który za swoją służbę u boku cesarza otrzymuje właśnie taki kawałek tortu. I to jest to, co ma być nagrodą dla niego, dla jego rodziny, co ustawia go w tym życiu, co stanowi o jego prestiżu, a jest on, tak się mówi, gdzieś reprezentantem tej średniej, zamożnej klasy. To, co czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, w tej historii, to z całą pewnością wyłania nam się obraz człowieka odważnego, odpowiedzialnego, honorowego, człowieka, który tą pracę traktował niezwykle poważnie, ona się w końcu wiązała z jego życiem, dawała mu chleb, zapewniała mu przyszłość. Człowieka, który naprawdę dobrze wykonywał swoją pracę i był gotowy również jej bronić. I pewnego dnia liktorzy, zaraz powiemy, kto to był, przyprowadzili mu do osadzenia 2 więźniów. Nie znał ich zupełnie, to byli obcy ludzie, tak jak zawsze po prostu byli przyprowadzani więźniowie przez nich. On po prostu brał tych ludzi i robił to, co zostało mu zlecone. A tych oskarżono o wzniecanie niepokojów. O to, że oni wzniecają niepokój w tym mieście. Jak w ogóle mogli? Czy oni nie wiedzą, kto w tym mieście mieszka, kto w tym mieście na co dzień urzęduje? Zresztą wszystko było jasne. W tym samym czasie Klaudiusz, cesarz wypędza Żydów z Rzymu pod pretekstem wzniecania właśnie zamieszek, niepokojów, a więc to był temat aktualny w cesarstwie rzymskim i temat oczywiście aktualny za sprawą tej poczty, chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć e-mailowej, no ale ówczesnej, temat aktualny, a więc Żydzi, którzy wzniecają niepokój w Rzymie, I bardzo proszę, teraz dwóch przyszło do Filipi i oni również wzniecają niepokój w tym mieście. A więc trzeba z tym zrobić porządek. Obaj więźniowie zostali doprowadzeni do więzienia i strażnik widzi, że już byli w rękach właśnie sług pretorów, ponieważ ich plecy są po prostu zsiekane. Łukasz pisze, wiele im ran zadano, a to oznacza, że oczywiście liktorzy nie są księgowymi, oni są nie od tego, żeby liczyć, tylko od tego, żeby wykonać dobrze swoją pracę i ewidentnie wywarli na nich swój gniew, ponieważ ludzie ci przyszli w opinii ludzi, którzy ich przyprowadzili na rynek, aby zburzyć spokój, zburzyć ten świat, w którym oni żyli. Takich ludzi, co burzą ład i porządek, trzeba trzymać krótko, aby wiedzieli, kto tutaj rządzi, dlatego stróż bardzo chętnie bierze ich, wtrąca do więzienia, wtrąca ich do wewnętrznego lochu i dodatkowo jeszcze zakuwa ich nogi w dyby, aby ich unieruchomić. O tym już mówiliśmy. I z reguły więźniowie w takiej sytuacji, oni oczywiście jęczą, oni oczywiście z bólu potrafią krzyczeć, potrafią przeklinać, robić różne rzeczy. Ciekawe, co w tym przypadku zrobi tych dwóch ludzi. A czytamy wyraźnie, że oni do północy śpiewem wielbili Boga i modlili się. Takie zupełnie na boku pytanie. A kiedy ostatnio my modliliśmy się do północy i śpiewem wielbiliśmy Boga? Lub też zadam takie pytanie, jak zachowujemy się w takim doświadczeniu jak oni? Czy zdobywamy właśnie otuchę, nadzieję w modlitwie poprzez uwielbianie Boga? Czy strapieni idziemy spać, zobaczyć, co przyniesie kolejny dzień? Czytamy, że oni modlili się, śpiewem wielbili Boga i z godziny na godzinę powstając na duchu, taki jest opis tej historii, inni więźniowie słuchali ich uważnie. To się powtarza jakby obraz o Lidii. Ona słuchała uważnie, co Paweł mówił, a Bóg otwierał jej serce. Ale to tak wygląda, jakby tutaj dokładnie ten sam obraz się powtarzał. Oni słuchali, przysłuchiwali się temu, jak zachowują się ci dwaj więźniowie. Wiecie co? To jest tak, że naprawdę potężnym świadectwem jest, gdy w takim doświadczeniu my wyrażamy wiarę i ufność względem Boga. To jest świadectwo, które naprawdę porusza góry. Porusza góry. W końcu modlitwy i śpiew uśpiły stróża. I ze snu dopiero wyrwało go trzęsienie ziemi. Wiemy, co się dzieje. Trzęsienie ziemi porusza fundamentami budynku. Drzwi się otwierają, stróż się budzi, wybiega, drzwi otwarte. To znaczy, to po prostu pewne, że więźniowie uciekli. Już mówiłem, człowiek honorowy, oddany służbie, całe to jego życie, więc widząc, co się dzieje, wiedząc, że więźniowie, którzy uciekli, ich wyroki zostaną wykonane na nim, dobywa miecza, chce honorowo odebrać sobie życie, przebić się tym mieczem. I wtedy gdzieś tam z tego lochu dobiega go głos Pawła. Nie czyń sobie nic złego, wszyscy tu jesteśmy. Nie chodzi tylko o Pawła i o Sylasa, wszyscy tu jesteśmy. Czyli wszyscy więźniowie, jak jeden, który siedział wtedy w więzieniu, tu jesteśmy. Strażnik żąda światła, wbiega do środka, widzi uwolnionych ludzi, siedzących w swoich celach na ziemi, nie rozumie tego absolutnie, pada do nóg Pawła i Sylasa i mówi, co mam czynić? Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Uwierz w Pana Jezusa, zbawisz siebie i swój dom, pada odpowiedź. Stróż potem ich zabiera do swojego domu. Czytamy, robi coś, co robi z reguły niewolnik, obmywa ich rany. A oni głoszą mu Ewangelię. A on się nawraca. A potem zastawiają stół, robią duże wydarzenie. świętują, cieszą się, że uwierzyli w Boga. Ostatni chrzest w tym mieście, później dosłownie dzień, dwa, apostołowie opuszczą Filipię i udadzą się dalej do Tesaloniki. A więc Bóg otwierał serce Lidii, gdy uważnie słuchała i ta się nawraca. Uważnie słuchają więźniowie i nie wiemy, co się z nimi stało. Uważnie słucha strażnik i wiemy, że nawraca się on i jego dom. Werset 27. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Dlaczego stróż chce odebrać sobie życie? Bo był honorowy i zawiódł? Na pewno jest to jakiś powód i z pewnością był wtedy bardzo ważny. Bo wolał odebrać sobie życie sam, zanim odarty ze czci zostanie go pozbawiony? Też na pewno był to powód. Bo przed oczami stanęło mu widmo utraty wszystkiego, kim był i co posiadał, to również był bardzo ważny powód. I tutaj docieramy do tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Co stałoby się z tobą, gdybyś w jednej chwili utracił wszystko, co do tej pory zgromadziłeś? I utraciłbyś to, kim byłeś, cały swój prestiż, na który pracowałeś. Co by zostało? Co by zostało? We wstępie listu do Filipian Paweł przedstawia siebie w odmienny sposób niż w innych listach. I to jest ciekawe. Zazwyczaj opuszczamy ten jeden werset, pierwszy werset rozdziału pierwszego. To jest wstęp listu do, wstęp, który Paweł pisze do poszczególnych zborów. I w większości z nich Paweł pisze jak? Tak jak jest w liście do Efezjan. Apostoł Chrystusa Jezusa. On się przedstawia, kim jest i dlaczego ma prawo po prostu pisać do nich w takim, a nie innym autorytecie, tak? List do Rzymian różni się nieco, ponieważ Paweł tam podkreśla dwie rzeczy. Również, że jest apostołem, ale na pierwszym miejscu stawia słowo sługa, ale żeby być skrupulatnym, to tam jest słowo niewolnik, tak? A więc Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa, powołany przez Niego, przez swojego Pana, na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii. A jak jest w pierwszym wersecie rozdziału pierwszego listu do Filipian? Nie ma tam żadnego apostoła. On używa tylko jednego terminu. Niewolnik Chrystusa Jezusa. To też nie jest przypadkowe. W mieście, w którym ludzie szczycili się tym, kim są, w którym najbardziej w cenie było obywatelstwo rzymskie, bo ono otwierało zamknięte dla innych drzwi. Apostoł Paweł, który również to obywatelstwo posiada, pisze sługa Jezusa Chrystusa. Czy Paweł o czymś nie zapomniał? Czy Paweł o czymś nie zapomniał? Chyba coś przeoczył. Zaraz do tego dojdziemy, o tym jest mowa właśnie również w tym liście. Paweł pisze o tym do nich, ponieważ jest to bardzo ważne. A może od razu przejdźmy do tego. To jest list do Filipian, 3 rozdział, wersety od 3 do 11. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, w ciele ufności nie pokładamy, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości oparty na zakonie człowiek bez nagany. Jest się czym chlubić? No jest. Według ciała to wszystko Paweł pisze. Wszystko to, co mi było zyskiem, bo było zyskiem, niewątpliwie przedstawiało wartość, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Co apostoł Paweł tutaj mówi? Naprawdę i w pierwszym rzędzie liczy się to, kim stałeś się w Chrystusie. Słuchajcie, potrafimy bez zajęknięcia wypisać swoje osiągnięcia według ciała. Jakie szkoły skończyliśmy, jakie kursy, jakie mamy wykształcenie, jakie mamy doświadczenie zawodowe, to wszystko możemy wypisać bez problemu. I co jakiś czas sobie uzupełniamy, tak? Dodajemy jakiś punkt. Ale apostoł Paweł mówi, że jest coś ponad i dla niego stało się to w pewnym momencie dużo ważniejsze niż całe to dotychczasowe CV, które posiadał, a jest to to, kim jest w Chrystusie. I moje pytanie dzisiaj brzmi, kim jesteśmy w Chrystusie? Jak bogate jest to nasze doświadczenie w służbie dla naszego Pana. Czy ono jawi nam się tak cenne, że gdybyśmy utracili to wszystko, co z całą pewnością jest dla nas dzisiaj ważne, stanowi o naszym bezpieczeństwie. Myślę, że dla każdego to jest ważne, że ma pracę, że ona jest trwała, że dostaje co miesiąc wynagrodzenie, że osiągnął coś w tym życiu, jest szanowany przez wszystkich ludzi, ale co, jeżeli to wszystko stracisz, czy twój świat się zawali? I odpowiedź pewnie brzmi tak. To byłaby wielka tragedia, i nikomu z nas tego nie życzymy. Cieszymy się, kiedy słyszymy, że bratu, siostrze wiedzie się dobrze, że jest doceniany w pracy, że jest wynagradzany. Cieszymy się z tego. Ale Paweł dzisiaj mówi do nas, do Filipian i przez to do nas również, czy to, kim jesteś w Chrystusie, wydaje ci się cenniejsze od tego, znacznie cenniejsze niż to, na co pracowałeś całe życie. I to się nazywa według ciała, jak on pisze. Według ciała. Drodzy, no jaka szkoda. Nie ma jednego wersetu, który przygotowałem jeszcze, ale to nic. Filipian, otwórzmy 3 rozdział, wersety od 18. Filipian 3 rozdział od 18. Apostoł Paweł pisze do Filipian, zobaczcie, rozumiemy teraz, dlaczego Paweł pisze tak, a nie inaczej do nich. Czy ja za swoje chrześcijaństwo nie stracę przypadkiem swojego kawałka torta? Czy ja za swoje chrześcijaństwo nie stracę przypadkiem obywatelstwa rzymskiego? Czy ja za swoje chrześcijaństwo nie zostanę wypędzony z cechu handlowego, rzemieślniczego, bo to była cena, którą oni płacili za wybór tej drogi, za deklarowanie się jako chrześcijanie. List do Filipian, 3 rozdział, od 18 wersetu. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, o kimś to apostoł Paweł rozmawiał z nimi, podawał im świadectwa, a więc historię z życia. Teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich chlubą. Myślą bowiem, a hańbą to, co jest ich chlubą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. To jest nasza tożsamość, odpowiedzialność, powołanie, służba jako niewolników Jezusa Chrystusa. To, co wiąże się z Bożym Królestwem. I pozwól, że Cię zapytam, czy potrafiłbyś dzisiaj w jednym zdaniu określić, kim jesteś w Chrystusie. Ja wiem, powiemy, jestem dzieckiem Bożym. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Jeżeli po wielu latach chodzenia z Nim potrafisz tylko to powiedzieć, to znaczy, że coś jest nie tak. Kiedy czytamy inny list, list do Efezjan, apostoł Paweł pisze o 5 służbach, które przygotowują wierzących do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I chcę Cię zapytać, gdzie są Twoje ręce na tych ścianach? W którym miejscu je przykładasz? Wiernie. Od jakiegoś czasu. Od kiedy Cię Bóg powołał. Wiecie, że my czasami przechodzimy szybciej na emeryturę chrześcijańską niż zawodową? Potrafimy powiedzieć, ja już się nasłużyłem, niech teraz młodsi służą. I jest w tym jakieś uzasadnienie, prawda? Z całą pewnością to nie bierze się znikąd. Ale drodzy, my jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa. I nie dlatego, że nam wolność została odebrana, tylko dlatego, żeśmy z wdzięczności oddali prawo do swojego życia Jemu. I pozwól, że Cię zapytam, jakie jest Twoje CV duchowe? I nie chodzi o to, żebyśmy się chlubili, tylko żebyśmy sobie sami odpowiedzieli na to pytanie zupełnie szczerze. Jaka jest moja działka w tym dziele, którą wiernie wykonuję przede wszystkim ze względu na mojego Pana, bo jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Dla stróża więziennego zawalił się świat. On wiedział, że traci wszystko tego dnia, a więc staje się nikim. I kiedy poznał Ewangelię, zrozumiał, że jest coś znacznie więcej. Wiecie, myślę, że nikt z nas nie powinien doświadczyć tego w taki sposób, że straci wszystko i okaże się, że moc zmartwychwstania jednak działa. To jest niezwykłe, że człowiek wierzący może znowu zaczynać od nowa, po porażce. Lub człowiek wierzący znajduje siłę, by zacząć od nowa, kiedy wszystko mu będzie odebrane. Ale jeszcze piękniejsze jest to, że to, co ludzie mogą odebrać tobie, mogą cię pozbawić pracy, mogą cię pozbawić, nie wiem, możliwości wykonywania zawodu, nie są w stanie odebrać ci tego, co dał ci Jezus. Nie są w stanie ci tego odebrać. Więc kim jesteś w Jezusie Chrystusie? I czy to jawi ci się jako najcenniejsze ze wszystkiego, co w życiu osiągnąłeś? A łatwo to poznać, kiedy z przyjaciółmi rozmawiasz o swoich sukcesach. Czy możesz powiedzieć, moim największym sukcesem jest na przykład to, że pojechałem po tylu latach na obóz dziecięcy i usługiwałem im i odkryłem to powołanie. Znalazłem do tego pasję i robię to. Widzę, że Bóg mnie w tym używa. A moim powołaniem jest coś innego. I to jest najcenniejsze. Słuchajcie, my o tym nie piszemy, bo to nie ma się znajdować w CV zawodowym. Ale kiedy staniemy przed Panem, On nas nie zapyta, kim byliśmy według ciała. Na pewno. Apostoł Paweł... Chłopaki już wyłączyli mi prezentację. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian napisał taką rzecz w 5 rozdziale. Odtąd nikogo nie znamy według ciała. Ktoś powiedział, Pawle, ty jesteś faryzeuszem. A Paweł mówi, nieważne, kim do tej pory byłem, jestem apostołem Jezusa Chrystusa. A Jezus był cieślą. A mnie to w ogóle nie interesuje, kim Jezus był według ciała. To jest mój Pan i Zbawiciel. A kim my jesteśmy w Chrystusie? Czym my się chlubimy w Chrystusie? Dla stróża więziennego świat się zawalił, ale całe szczęście był Paweł, który opowiedział mu, że jest inna podstawa chluby, inny wymiar życia, coś, co nigdy nie będzie odebrane. I też o tym pisze, żadna moc nie oddzieli cię od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Nic. Kim jesteś w Jezusie Chrystusie? Zapraszam do modlitwy.